On jest milczącym barankiem, barankiem zabitym, zrodzonym z Maryi, pięknej owieczki, wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie. Wieczorem został złożony w ofierze, a nocą był pogrzebany. Nie łamano mu kości na drzewie krzyża. Tymi słowami o Chrystusie mówi Meliton Sardes, jeden z ojców Kościoła w swojej homilii paschalnej. Przedstawia Chrystusa jako baranka paschalnego, złożonego w ofierze. Tak też Chrystusa przedstawia w swojej Ewangelii święty Jan. Kiedy popatrzymy do jego Ewangelii, to nie znajdziemy w opisie ostatniej wieczerzy uczty paschalnej. Po pierwsze, dzieje się to w inny dzień, niż zazwyczaj uczta paschalna była sprawowana. Nie ma tam również podstawowego dania tej uczty, jakim był baranek. Dlatego, że u Jana Pascha to nie ostatnia wieczerza, ale śmierć Chrystusa na krzyżu. I można znaleźć u niego wiele paraleli między tym, jak w Księdze Wyjścia jest opisany ten obrzęd uczty paschalnej, a śmiercią Chrystusa. Po pierwsze, Chrystus umiera 14 dnia miesiąca Nisan, a więc dokładnie tego dnia, którego należało przygotować się do składania i do zabicia baranka i złożenia go potem w ofierze. Tego 14 dnia miesiąca Nisan zabijano baranka w świątyni o godzinie 15. I Chrystus umiera o godzinie 15. O tej samej godzinie, kiedy trochę dalej normalnie w świątyni zabijano baranki. Chrystus umarł na krzyżu, a kiedy pieczono baranka paschalnego, należało go przebić dwoma różnami, tak żeby one stworzyły kształt krzyża. Chrystusowi nie łamano kości, bo barankowi paschalnemu nie wolno było złamać żadnej kości, kiedy go pieczono. Chrystusowi przebito bok, jego serce, bo również barankowi paschalnemu przebijano serce, żeby z niego wypłynęła krew. Dla Jana i dla tych, którzy czytają Ewangelię Jana, jest oczywiste, że to Chrystus jest barankiem paschalnym. Tylko pytanie, jakie to ma dla nas znaczenie? Oprócz takiej czystej wiedzy, wiadomości, to jakie ma to dla mnie konkretnie znaczenie dla mojego życia? I na to odpowiada Izajasz, kiedy pisze czwartą pieśń sługi Pańskiego. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas odwrócił się ku własnej drodze. A Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. W tej pieśni Chrystus również jest przedstawiony jako baranek, jako owca, jako jeden ze stada. Zdumiewające jest to, że w języku aramejskim tym samym słowem talia jest nazywany sługa, jak i baranek. Jedno słowo znaczy sługa i baranek. Dlatego moglibyśmy zatytułować tę pieśń nie pieśń sługi pańskiego, ale pieśń baranka pańskiego. Chrystus jest sługą, dlatego że jest barankiem. Chrystus jest sługą, dlatego że oddaje swoje życie. Dlatego, że swoje życie składa w ofierze. My raczej przyzwyczailiśmy się do mówienia o Chrystusie jako o pasterzu. Bo On jest pasterzem. Ale to jest taki pasterz, który równocześnie jest barankiem. On jest pasterzem dlatego, że jest barankiem. To znaczy jest jednym ze stada. To jest taki pasterz, który zapragnął poznać życie swojego stada dokładnie, w szczegółach. Papież Franciszek napisał w orędziu na Wielki Post, że Chrystus ubogacił nas swoim ubóstwem, to znaczy wszedł w całą naszą nędzę, wszedł w nasze życie takim, jakim ono jest. Z naszym cierpieniem, z naszym grzechem, z tym wszystkim, co nam nie wychodzi, z tym wszystkim, co trudne, co bolesne. Bo On jest takim pasterzem, który jest wzięty ze stada. To jest pasterz, który równocześnie jest barankiem, który zna nasze życie, który wie, czym żyjemy, który wie, co jest naszym problemem. I On to wszystko wziął na siebie. I dlatego też ma władzę jako pasterz. Ma władzę z pozycji sługi. Ma władzę z pozycji bycia jednym ze stada. Więc jeżeli ktoś z nas tutaj ma władzę, a w jakiś sposób każdy z nas ją ma, to pytanie, czy ma władzę jako pasterz, który jest równocześnie barankiem. Bo my robimy dokładnie na odwrót. Jestem szefem, to znaczy nie jestem pracownikiem. Jestem rodzicem, to znaczy nie jestem dzieckiem. Jestem proboszczem, to znaczy nie jestem wikarym. Jestem nauczycielem, to znaczy nie jestem uczniem. Sprawuję swoją władzę z pozycji kogoś wyżej. Sprawuję swoją władzę jako ktoś ważniejszy, lepszy. I pytanie, na ile w tym jest służby? Na ile moja władza jest moją służbą? Bo Chrystus dzisiaj nam wyraźnie pokazuje, że jedyna władza, jaka jest, to bycie pasterzem, ale takim pasterzem, który jest barankiem. Jeżeli jako rodzic staniesz w pozycji swojego dziecka, to zupełnie inaczej będzie wyglądała ta relacja. Jak się czujecie w pracy, kiedy szef nad wami stoi? Nie umie dostrzec waszej pracy, waszego zaangażowania. Kiedy tylko daje kolejne polecenia. Zrób to, zrób tamto. Jak byście się czuli, jeżeli wasz szef by czuł się jednym z was? O ile piękniejsza byłaby ta relacja, o ile łatwiej byłoby pracować, gdybyście wiedzieli, że wasz szef jest jednym z was i tak was traktuje. Pasterz, który jest barankiem. Ale Izajasz dalej pisze, że spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiary za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. To jest taki baranek, który jest ofiarą za grzechy. Ofiara za grzech to jedna ze starotestamentalnych ofiar składanych w świątyni. Księga Kapłańska mówi, że były cztery rodzaje ofiary za grzech. Była ofiara za grzech arcykapłana, ofiara za grzech całego ludu. I za te ofiary, i za te grzechy składano w ofierze woła. Była ofiara za grzech władcy. I wtedy w ofierze trzeba było złożyć kozła. I była ofiara za grzech każdego człowieka. I wtedy składano w ofierze baranka, a jak ktoś był całkiem biedny, to mąkę. To, co charakteryzowało te wszystkie ofiary za grzech, to całkowite unicestwienie, przelanie krwi. W tej ofierze chodziło o to, żeby była przelana krew, dlatego że grzech zrywa przymierze z Bogiem. A przymierze zawiera się przez przelanie krwi. Jak Bóg zawarł przymierze z Mojżeszem, to została przelana krew jako znak tego przymierza. Przymierze to tak naprawdę włączenie kogoś do swojej rodziny. Kiedy Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, to powiedział: jesteś moim krewnym. Jesteśmy od tego momentu rodziną. Jesteś kimś bardzo mi bliskim. Grzech zrywa to przymierze. Grzech sprawia, że krew Boga przestaje płynąć w nas. Że życie Boga przestaje być naszym życiem. Że je tracimy. Dlatego ofiarą, która może przebłagać za ten grzech, jest tylko ofiara przelania krwi. Odnowienia przymierza. I to, co jest najpiękniejsze w Piśmie Świętym, to okazuje się, że te wszystkie cztery ofiary spełniają się w Chrystusie. Bo On jest barankiem, to już widzieliśmy. O Nim również ojcowie Kościoła mówią, że jest wołem ofiarnym, który jest złożony jako ofiara za grzech całego ludu. On również jest mąką, bo przecież jest chlebem. I Jego ofiara dzisiaj w Kościele jest składana przez chleb, Eucharystia. Te wszystkie ofiary Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie w Chrystusie. On jest również kozłem ofiarnym. Tak jak w dniu przebłagania kładziono na kozła ręce, na znak tego, że cały grzech ludu, cały grzech Izraela zostaje na tego kozła złożony i wyrzucano go ze społeczności na pustynię, poza miasto. Tak jak Chrystus wziął na siebie cały grzech świata i umarł poza miastem na Golgocie. Chrystus wszystkie ofiary spełnił w sobie. I On odnowił przymierze z Bogiem. To przez Jego śmierć przymierze może być na nowo odnowione. To Jego śmierć była przebłaganiem za mój grzech. Nie ma takiego grzechu, za który Chrystus nie umarł. Nie ma takiego grzechu, który już by nie był odkupiony, za którego Chrystus by nie złożył ofiary. Jakkolwiek byłby to grzech ciężki, jakkolwiek byś się z tym męczył, to Chrystus już za niego umarł. To każdy mój i twój grzech już został odkupiony przez ofiarę Chrystusa. Po drugie, zostało już odnowione przymierze między Bogiem a człowiekiem. Przez krew nowego przymierza, którą karmimy się na Eucharystii. Ta krew płynie w nas. Boże życie znów w nas jest. A to oznacza, że jesteśmy krewnymi Boga. Że Bóg nas traktuje jako swoich najbliższych, jako swoją rodzinę. I każda interwencja, każde działanie Boga w naszym życiu jest dlatego, że jest poruszony miłością do nas. Dlatego, że jest poruszony więzami krwi, które nas łączą, jednoczą. On nas broni. On obdarza nas łaską. On jest blisko nas. Dlatego, że jest naszym krewnym. Że jest naszym bliskim. W starożytnym Izraelu była taka funkcja społeczna, goel. Ta funkcja polegała na tym, że czy to słowo znaczy tyle, co obrońca, mściciel krwi. Kiedy ktoś został zabity, to wtedy najbliższy krewny stawał się owym goel, mścicielem krwi. Najbliższy krewny miał pomścić śmierć swojego bliskiego. I bardzo często w Piśmie Świętym to słowo goel jest odnoszone do Boga. On staje się mścicielem krwi wobec nieszczęścia, które spada na nas, wobec cierpienia, które nam zadał nasz największy wróg, szatan. On jako nasz najbliższy krewny staje się naszym obrońcą. Będzie tym, który pomści cierpienie, które zdarza się w twoim życiu. On pomści to, co uczynił z tobą grzech, co uczynił grzech z twoimi bliskimi. Bo On jest obrońcą. Bo jest naszym najbliższym krewnym. Warto również w perspektywie tego fragmentu proroka Izajasza spojrzeć na to, jak podchodzimy do spowiedzi. Myślę, że często mamy takie przekonanie, że konfesjonał i spowiedź to trochę taka gumka, którą możemy wymazać wszystkie grzechy. No i w gruncie rzeczy jest to takie trochę bezproblemowe. Owszem, jest trochę wstydu. Trzeba się przełamać, żeby do konfesjonału pójść. Trzeba się do tego jakoś przygotować, zmierzyć z prawdą o sobie. I to jest trudne. Trudno jest potem uklęknąć przy konfesjonale. Trudno wyznać swoje grzechy. Ale w gruncie rzeczy trochę z lekką ręką nam to przychodzi. No bo 5 minut wstydu, no i tyle. Ale kiedy sobie uświadomię, że grzech zabrał mi życie, że grzech mnie zabił, i kiedy sobie uświadomię, że przychodzę do konfesjonału błagać Boga o życie, jestem martwy, daj mi życie, to wtedy muszę zobaczyć, że w tym konfesjonale jest Chrystus, który jest barankiem złożonym jako ofiara za mój grzech. To znaczy, ja stoję przed Bogiem i mówię Mu, daj mi żyć, a to znaczy, Ty umieraj. Kiedy przychodzę prosić o życie i przebaczenie w konfesjonale, to muszę wiedzieć, że moje życie oznacza Jego śmierć. Że kiedy błagam Go o życie, to równocześnie mówię, Ty musisz umrzeć za mój grzech. Bo grzech zabija i ktoś musi zapłacić tę cenę. Jeżeli to nie jestem ja, to znaczy, że całą cenę mojego grzechu zapłacił On. Miejmy tę świadomość, że spowiedź to nie jest błaha sprawa. Że w ogóle grzech to jest naprawdę dramat naszego życia. I że mój grzech oznacza Jego życie. Że jeżeli ja chcę żyć, to On musi złożyć siebie w ofierze. Ale równocześnie podejdźmy do tego konfesjonału i do spowiedzi w czasie tych rekolekcji z tym lękiem, z drżącym sercem, ze świadomością ceny, którą On zapłacił, ale równocześnie z doświadczeniem miłości, bo On to zrobił dla mnie, bo On mi tej ceny nie wypomina, bo On nie będzie kiedyś tam mówił, popatrz, ile mnie to kosztowało, a co ty z tym robisz? On nie będzie mówił, ja ci zaufałem, a ty znów zawiodłeś. ale będzie kochał i będzie przebaczał. I mu się to nie znudzi. Jak przyjdę za tydzień, za miesiąc, miesiąc po miesiącu, jemu się to nie znudzi. Bo on tak kocha. I ostatecznie Izajasz w swojej pieśni powiedział o Chrystusie, że on był tak oszpecony, że został tak zmiażdżony cierpieniem, że te wszystkie rany, które mu zadano, tak sponiewierały jego oblicze, że niepodobna było na niego spojrzeć, że nigdy w świecie nie widziano czegoś takiego, że jego widok był tak przerażający, że wszyscy odwracali głowy i nikt nie chciał patrzeć. Bo to z człowiekiem robi grzech. Chrystus wziął na siebie mój i twój grzech. Ale jak żyjesz w grzechu, to twoje oblicze tak wygląda. To ty jesteś tak sponiewierany. To wtedy twoja twarz jest taka, że niepodobna na nią patrzeć. Że wszyscy odwracają głowę. Ale równocześnie, kiedy Piłat spojrzał na Chrystusa, tak sponiewieranego, tak zniszczonego, to powiedział: oto człowiek. Tak wygląda prawdziwy człowiek. Tak wygląda Adam. Jeżeli chcesz być prawdziwym człowiekiem, jeżeli chcesz być tym człowiekiem, którego Bóg zapragnął, tym Adamem, którego stworzył, jeżeli chcesz być Adamem z raju jeszcze sprzed grzechu, to musisz oddać swój grzech Chrystusowi. I samemu musisz się nauczyć tak kochać, jak On kocha. Musisz się nauczyć być barankiem. Nie tylko pasterzem, ale też barankiem na co dzień, oddającym swoje życie w ofierze za innych. To musisz swoje rodzicielstwo przeżywać jako ofiarę. To znaczy zdolność kochania i zapomnienia o sobie, ale kochania swojego współmałżonka. Nawet wtedy, kiedy się tak zachowuje, że na tę miłość nie zasługuje. To musisz być takim rodzicem, który jest zdolny poświęcić coś swojego dla swoich dzieci, który jest w stanie zrezygnować ze swoich przyjemności, ze swoich zachcianek, ze swoich potrzeb dla dobra dziecka. To musisz być takim księdzem, który jest w stanie zrezygnować z tego, co moje, z tego, co mi służy, dla dobra moich parafian. To musisz być takim szefem i takim pracownikiem, który jest w stanie zrezygnować ze swoich przywilejów, potrzeb, dla dobra innych. Czy musisz być barankiem gotowym złożyć swoje życie w ofierze? To wtedy odzyskujemy pełnię naszego człowieczeństwa. I wtedy usłyszymy od Chrystusa słowa, które wypowiedział oblubieniec do oblubienicy w pieśni nad pieśniami. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Jeżeli oddamy Chrystusowi nasz grzech, jeżeli przyznamy się do tej prawdy o nas i wyznamy Go szczerze, bez żadnego koloryzowania, ubarwiania w konfesjonale, wtedy Chrystus mówi do naszej duszy, tak jak ten oblubieniec: cała piękna jesteś, przyjaciółko moja. Cały piękny jesteś. Nie ma w tobie żadnej skazy. Ja nie widzę w tobie tego, co złe. Ja nie widzę już twojego grzechu. Ja nie widzę tego, co ci nie wychodzi. Ja nie widzę twojej słabości. Ja widzę w tobie tylko piękno. Konfesjonał to doświadczenie tego, że Bóg się w nas zakochał. No i tylko pytanie, czy ze wzajemnością. Amen.